wracamy do sesji wyborczej i będziemy dalej kontynuować podróż po mapie kampanijnej w Polsce. Tym razem tylko i wyłącznie Polską się zajmiemy, chociaż warto pamiętać oczywiście, że do Europarlamentu wybierają wszyscy Europejczycy, wszystkie państwa członkowskie oczywiście będą swoich przedstawicieli wybierać, ale w Polsce walka jest zacięta. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest aż tak zacięta jak nad Wisłą. Naszym gościem Eliza Olczyk, dziennikarka Tygodnik Wprost. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
Tak właśnie pomyślałem o tej kampanii, jadąc do studia, że w sumie natężenie spisków, śledztw, zarzutów o agenturalność, ale też podsłuchów, taśm, naprawdę wszystko, co najlepsze nam się z tej kampanii skumulowało.
No, to prawda, oczywiście, ale jest to wyraz bardziej, mniej zaciętej kampanii wyborczej, a bardziej trochę właśnie bezradności polityków, którzy chcieliby skłonić wyborców, żeby poszli do urn, a tymczasem z wszelkich badań wynika, że frekwencja będzie słaba. W związku z tym sięga się po coraz takie bardziej ostre, bardziej emocjonalne środki, żeby ludziom uświadomić, że no muszą pójść, bo to jest wybór no, najważniejszy od 89 roku, jak słyszymy, prawda? Wybór, który przesądzi o przyszłości Europy, o tym, czy Rosja na nas napadnie i będziemy w związku z tym cierpieli tak pod rosyjskim butem, czy też Europa nas obroni i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to niewiele ma wspólnego z prawdą, dlatego że paktem obronnym naszym jest NATO i jak na razie tylko NATO jest w stanie skutecznie bronić swoich członków, a Europa bynajmniej nie, o tym, że powinna powstać taka armia europejska, to słyszymy już od, no przynajmniej od dekady i nic w tej sprawie się nie zadziało, a teraz słyszymy o tej tak zwanej tarczy wschód, która, znaczy właściwie tarczy, takiej kopule nad Europą, ale uważam, że to jest pieśń bardzo odległej przyszłości, o ile w ogóle zostanie zrealizowana, dlatego że państwa europejskie nie lubią wydawać pieniędzy na zbrojenia, no bo mają rozmaite roszczenia swoich z własnych społeczeństw, muszą obsługiwać ich potrzeby, wolą wydawać na socjal, wolą też inwestować w gospodarkę. Nie bez powodu państwa europejskie nie wydawały tych 2% na PKB swojego, na NATO, na zbrojenia. Po prostu wolały inwestować te pieniądze gdzie indziej, mimo że są to takie ustalenia NATO, że tyle każde państwo członkowskie powinno wydawać. Zatem, tak jak mówię, to wszystkie te wzmożenia, takie paniki moralne, to straszenie nas potencjalnymi skutkami agresji rosyjskiej i że Europa ma nas przed tym obronić, bo agresja rosyjska to jest jedna, ale że Europa ma nas przed tym obronić, to jest coś zupełnie innego. To jest wynik właśnie tej bezradności polityków, którzy widzą, że nie idzie, że na razie do urn wybierają się wyłącznie żelazne elektoraty. A jak żelazne elektoraty, to jest znacznie mniejsza grupa wyborców i znacznie łatwiej w związku z tym o takie przesunięcia wyborcze, tak? To wahnięcia wyników. No bo im mniej ludzi idzie, tym mniej głosów w razie czego przeważy na rzecz jednej albo drugiej strony. Mówimy tutaj o tych głównych adwersarzach, czyli o Platformie Obywatelskiej i PiS-ie. One biją się o palmę pierwszeństwa.
A z drugiej strony politycy robią co mogą, żeby zmobilizować wyborców. Donald Tusk zaczął tą kampanię od twierdzenia, że są to jedne z najważniejszych wyborów w powojennej historii Polski, które o naszym bezpieczeństwie będą decydować, a potem tylko stawkę tych wyborów podnosił. No a teraz weszły do menu na stół polityczny, wjechały taśmy Mraza, Fundusz Sprawiedliwości, wcześniej jeszcze narracja, że Jarosław Kaczyński jest agentem Putina. No i to wszystko tworzy taki obraz, jakby PiS się broniło, a Donald Tusk zasypywał mniej lub bardziej racjonalnymi oskarżeniami główną partię opozycyjną.
No taka jest prawda. Tak to właśnie wygląda. Przy czym, o ile, tak jak mówię, te oskarżenia o tą prorosyjskość są mniej więcej tyle warte, co kiedyś oskarżenia PiS-u pod adresem Tuska o proniemieckość. Ale kwestia Funduszu Sprawiedliwości, no to moim zdaniem niestety jednak kompromituje partię Zbigniewa Ziobro. No, na tych nagraniach, jeżeli państwo je czasami przysłuchujecie, bo tam fragmenty można przesłuchać i jeżeli one nie są zmontowane, jeżeli są wiarygodne, nie są wyrwane z kontekstu, to jednak tam te rozmowy o tym, że tutaj damy temu, tutaj owemu, że trzeba poszukać jakiegoś listka figowego, żeby nie było, że tylko rozdajemy swoim pieniądze. Znajdźmy jakąś fundację, o na przykład La Stradę, taką, która się rzeczywiście zajmuje pomocą ofiarom i im też coś dajmy. To jest kompromitujące, bo jednak to są pieniądze, które mają iść na pomoc ofiarom, miały iść na pomoc ofiarom przestępstw. Taka była idea, filozofia powołania Funduszu Sprawiedliwości. Później to się zmieniło. W ustawie ustawowo zmieniono to, że może być również na zapobieganie przestępczości. No ale tak naprawdę to było to traktowane trochę jak prywatna skarbonka Solidarnej Polski, która rozdawała te pieniądze komu chciała. To nie jest sympatyczne. Ja już pomijam oczywiście te rzeczy, które tam przy okazji wysłuchaliśmy na tych taśmach ostatnich, tak? O pan wiceminister Ramonowski, jak uprzejmie wypowiadał się o panu premierze Morawieckim, ale same te rozważania o tym, kto ile dać i autorzy, którzy sami mówili, że są zniesmaczeni, bo przychodzi jakaś osoba, nie ma pojęcia o tym, na co chce wydać pieniądze, ale mówi daj, daj, daj. Taki był jeden z fragmentów. To nie jest fajne i moim zdaniem jest to mocno, ale to mocno obciążające Solidarną Polskę, właściwie już teraz suwerenną Polskę. No i ja sądzę, że jeżeli w przyszłości prawica dojdzie do władzy, to sobie nie wyobrażam, żeby ta ekipa znowu objęła Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to jest kompromitacja.
Na ile ta kompromitacja, no jednak w kluczowym momencie kampanii wyborczej może odmienić losy wyniku. Wszyscy się spodziewali, że po raz kolejny wygra Prawo i Sprawiedliwość. Teraz no jednak także u nas i wszędzie indziej mówi się raczej o Funduszu Sprawiedliwości, a nie o kwestii centralizacji, o kwestii euro, o kwestii uchodźców, których do nas będzie przysyłać Francja, która już się cieszy z przyjęcia paktu migracyjnego. To wszystko idzie na plan dalszy, a wszyscy mówią tylko o Funduszu Sprawiedliwości.
No to wszystko jest prawda. Oczywiście po to zostało wyrzucone w tym momencie, prawda? Te wszystkie taśmy mogły być wyrzucone, powiedzmy, 2 tygodnie później, upublicznione, czy miesiąc później, po wyborach. Ale ten moment, który wybrano, żeby upublicznić te taśmy, jest tutaj momentem kluczowym rzeczywiście dla kampanii wyborczej. Zatem rzeczywiście wszyscy o tym mówią i też zastanawiam się, jeżeli pójdą wyłącznie żelazne elektoraty, to niewiele się zmieni jednak w wyniku wyborów, bo żelazne elektoraty mają to do siebie, że głosują na swoich niezależnie od tego, co o nich usłyszą, czego się dowiedzą. No ale gdyby się okazało, że ten Fundusz Sprawiedliwości jednak, ta afera z tym funduszem skłoniła ludzi ze środka do pójścia do urn, no to wtedy rzeczywiście czy Prawo i Sprawiedliwość występujące z jednej listy razem z Suwerenną Polską będzie miało kłopot w tych wyborach. Po to zresztą zostało zrobione. Co nie zmienia faktu, że to, co można usłyszeć na tych listach, jest kompromitujące dla prawicy. Ja nie jestem skłonna oskarżać o zaniedbania pana premiera czy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo, że z ustaleń koalicyjnych, bo Suwerenna Polska była i jest koalicjantem PiS-u, z ustaleń koalicyjnych tak to wynikało. że politycy suwerennej Polski biorą we władanie właśnie ów Ministerstwo Sprawiedliwości i raczej nikt im się po prostu nie wtrąca do tego, co oni tam robią. W związku z tym odpowiedzialność po prostu za to wszystko spada na nich. Ale w takiej powszechnej, w takim powszechnym odczuciu, no to nie ma się co oszukiwać. To dla obywateli to jest jedno, prawda? Zatem PiS, suwerenna Polska, to jest po prostu jedno. Wspólnie rządzili i w związku z tym odpowiedzialność jest wspólna w takim potocznym rozumieniu. Zobaczymy, na ile się to uda. Moim zdaniem mamy jeszcze półtora tygodnia do wyborów. Moim zdaniem trochę Donald Tusk przegrzał z oskarżeniami o agenturę pod adresem PiS-u i że jednak umiarkowani wyborcy po prostu nie chcą tego słuchać. To nie zadziałało. Dlatego sięgnięto po te taśmy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No i to może bardziej ludzi zainteresować.
Chociaż
dlatego, że
wydaje się, że ostatnio politycy się przyzwyczaili do tego, że już opowiadają rzeczy niestworzone, ale mając poparcie w mediach.
Ale tu są taśmy.
Tu są taśmy, to jest jednak inna siła rażenia, a zniechęcenie, bo wydawało się, że ta ekipa troszeczkę może się zużywać nawet szybciej niż poprzednie ekipy. Donald Tusk startował już jako polityk z dużym bagażem negatywnych doświadczeń. Sondaże pokazują, że ten rząd od początku ma więcej przeciwników niż zwolenników i ta relacja się zaczyna rozjeżdżać coraz wyraźniej. Coraz więcej osób mówi, nie podoba mi się, niż podoba mi się to, co robi rząd. To wpłynie na wyborców, czy to samej Platformy, ale może koalicjantów Trzeciej Drogi, Lewicy. Jest taka obawa, że te prawie pół roku, a przy wyborach będzie prawie dokładnie pół roku rządów, to jednak jest dla wielu tak zwanych normalców, ludzi, którzy nie są zacietrzewieni, nie są kibicami, tylko są wyborcami, to jednak jest okres, który będzie zniechęcał do kolejnego głosowania na formację koalicji rządzącej.
To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że to są już kolejne wybory, a licząc drugą turę wyborów samorządowych, to takie czwarte w ciągu pół roku, to jest dużo i na pewno część ludzi po prostu z założenia na te wybory nie chodzi, tak? Bo wybory europejskie zawsze miały najniższą frekwencję od 2004 roku, kiedy po raz pierwszy się u nas odbywały. Zatem to jest jeden czynnik. Drugi czynnik to jest taki, że to są kolejne wybory i ludzie są zmęczeni. Nawet nie słuchają tych przekazów kampanijnych, a jeżeli ich słuchają, to nie myślą o tym, żeby pójść i w związku z tym, co słyszą o tym Funduszu Sprawiedliwości, żeby zagłosować. A Polacy są naprawdę bardzo świadomym narodem i doskonale wiedzą, że te wybory europejskie są o nic. Tak naprawdę. I zwycięstwo, niezależnie od tego, która partia je zdobędzie, będzie zwycięstwem jednodniowym. To znaczy ogłosimy, albo Jarosław Kaczyński będzie miał okazję, żeby ogłosić, że dziesiąte nasze mamy na koncie dziesiąte zwycięstwo, co strasznie wkurza Donalda Tuska, albo Donald Tusk będzie mógł ogłosić, zaczęliśmy pogrążanie, wdeptywanie PiS-u w ziemię i w związku z tym nasze jest na wierzchu, co oczywiście z kolei wkurzy Jarosława Kaczyńskiego, ale potem się nic nie wydarzy. Następne wybory są dopiero za rok, to są wybory prezydenckie. One się będą po prostu taką zupełnie inną filozofią kierowały i w związku z tym to wynik tych wyborów europejskich nie będzie miał żadnego wpływu na wynik wyborów prezydenckich. Nawet jeżeli politycy będą mówili tak, jesteśmy na fali, zaczęliśmy nasz wielki marsz po zwycięstwo w wyborach prezydenckich. To jest nieprawda. Zatem, tak jak mówię, Polacy to wiedzą. Wiedzą, że tak naprawdę chodzi o to, żeby 53 posłów pojechało do Brukseli i miało tam słodkie życie przyjemne, albo jak niektórzy mówią o kandydatach PiS-u, że będą mogli uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Co oczywiście jest nieprawdą, bo przecież Parlament Europejski tak samo uchyla immunitety w razie oskarżeń, jak i Parlament Polski.
To jeszcze to chciałbym dopełnić ten obraz, no, całego pejzażu nie namalujemy w jednej krótkiej rozmowie. Pani redaktor Izalczyk naszym gościem, ale interesuje mnie jednak stanowisko koalicjantów, bo wydaje się, że w tej kampanii koalicjanci po raz pierwszy zaczęli tak bardzo wyraźnie, może nawet panicznie szukać swojego miejsca w polityce, szukać tlenu. Mówię panicznie, bo o ile Donald Tusk zmieniał swój stosunek do Rosji na przestrzeni kwartałów, czy nawet lat, od przyjaciela Putina niemalże do jego największego wroga, przynajmniej deklarowanego, jak jest naprawdę, to do końca nie wiemy. Szymon Hołownia w miesiąc zrobił dystans krytyka całkowitego CPK po twardego zwolennika. To za szybko, czy to jest do łyknięcia?
To znaczy, myślę, że wyborcy aż tak bardzo nie śledzili opinii Szymona Hołowni w sprawie jego stosunku do Rosji. On jest stosunkowo nowym politykiem, prawda, bo i swoją karierę zaczął w 2020 roku, kiedy startował na prezydenta po raz pierwszy. Tam po drodze nie było aż tak dużo momentów, żeby on mógł się twardo określić i przedstawić swój stosunek do Rosji, a w 2022 wybuchła wojna z Rosją. No i wtedy już nikt nie popierał Putina, prawda? Zatem on nie ma na koncie takiego grzechu, jaki ma Donald Tusk, czyli tego resetu z Rosją, który był faktem.
To jakby jasne, ale przed Centralny Port Komunikacyjny, bo to też chciałem zapytać. Tutaj najpierw Szymon Hołownia mówił absolutnie nie, zbudowany na krzywdzie ludzkiej, niemalże na śmierci ludzkiej, ten Centralny Port Komunikacyjny. Teraz Szymon Hołownia mówi, jak najbardziej budujmy, jestem za. To jest paniczne szukanie przestrzeni, czy to jest jakiś plan?
Nie, moim zdaniem to jest już ustawianie się pod wybory prezydenckie, dlatego że Szymon Hołownia wie, że żeby zostać prezydentem, a mam wrażenie, że nie rozstał się z tym marzeniem, to trzeba jednak zagospodarować środek. I tutaj widać, że środek, umiarkowani, tak zwani normalsi, chcą wybudowania CPK. W związku z tym Szymon Hołownia z tego powodu zmienił zdanie, dosyć rzeczywiście szybko i radykalnie, ale dlaczego mamy mieć mu to za złe? Niech zmienia zdanie. Jeżeli zmienia w dobrym kierunku, to znaczy z takiej krytyki dosyć absurdalnej, poszedł po rozum do głowy, jednak zmienia, niech tam. Ale jeśli chodzi o te wybory europejskie, no to oczywiście, że trzecia droga ma ogromny problem, ponieważ z badań wynika, że około 75% tych wyborców, czy może nawet 80% tych wyborców, którzy głosowali na trzecią drogę w wyborach parlamentarnych, tym razem nie wybiera się w ogóle do głosowania. Zatem ich elektorat będzie uśpiony, być może przyciągną innych właśnie tą deklaracją dotyczącą CPK, ale w gruncie rzeczy to właśnie ich elektorat trzeciej drogi jest najbardziej uśpiony. Stąd myślę również teraz te deklaracje o tym CPK, ale też i inne elementy, które pokazują różnicę między trzecią drogą a Platformą Obywatelską. Myślę tutaj o krytyce komisji na przykład do badania wpływów rosyjskich. Myślę o tym, jak Szymon Hołownia zareagował na niektóre pomysły rządowe typu kredyt 0%. On to wszystko krytykuje, a robi to dlatego, żeby się odróżnić od rządu i pokazać, nie jesteśmy tym samym, co Platforma Obywatelska. Nie chcecie głosować na Platformę? Zagłosujcie na nas.
I to jest ta próba pokazania, że jesteśmy inni, skuteczna, da się być trochę w koalicji, a trochę poza koalicją.
To nigdy nie jest skuteczne. Nie da się być zarazem w rządzie, jak i poza rządem. To się fatalnie kończy dla takich partii, ale na razie na krótką metę, bo rząd raptem od pół roku rządzi, no to jeszcze może być do wytrzymania. Z czasem, gdyby te różnice były bardziej podnoszone, no to się nie uda takie współrządzenie, bo będzie dochodziło do silnych tarć. No, wiele koalicji już widzieliśmy, które się rozpadły. Poza tym od początku mówiliśmy o tym, to znaczy komentatorzy, że czteropartyjna koalicja, no bo trzecia droga to są dwie partie, niewiele mające wspólnego ze sobą, bo to jednak mamy PSL i Polskę 2050, PSL, partia mało miasteczkowa, Polska 2050, partia wielkomiejska. Zatem cztery partie, każda ma własny program, własne interesy i to będzie bardzo trudne. To partie czy koalicje czteropartyjne to dramatycznie szybko upadały w latach 90. Może teraz jakoś będzie łatwiej się utrzymać, ale rządzenie za każdym razem jest drogą przez mękę.
I do tej drodze przez mękę dziennikarze też często w pocie czoła starają się nas przeprowadzić. Eliza Olczyk, dziennikarka Tygodnik Publicystka, również Tygodnik Wprost. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.